Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku, a to oznacza, że to rząd do 15 września taką propozycję ostateczną w tej sprawie przedstawi. Propozycja rządu to 4626 zł brutto, a propozycja związkowców jest to 24 zł wyższa, 4650 zł. No to niewiele więcej od propozycji rządu. Ja rozumiem, że tu wielkich perturbacji w dojściu do porozumienia ostatecznie nie będzie.
No, uważam, że nie powinno się kruszyć kopii o tak niewielkie różnice. To właśnie dziwi mnie bardzo, że nie zostało to zawarte w ramach Rady Dialogu Społecznego, a zostało jakby zostawione na późniejszy termin, bo do 15 września rząd już wtedy musi tą ostateczną decyzję samodzielnie podjąć. Tylko żebyśmy wiedzieli, rząd już nie może niższej kwoty przyjąć, aniżeli zaproponował na RDS-ie.
Pracodawcy proponowali na początku zamrożenie pensji minimalnej, czyli utrzymanie tego, co jest teraz, albo ewentualnie przystanie na propozycję rządową. Tu pracodawcy mówią, że każda złotówka więcej to jest problem.
No to jest odwieczny konflikt, tak? Pracodawcy chcieliby zawsze płacić mniej, jak najmniej i najlepiej w ogóle nie płacić, natomiast pracownicy oczywiście chcieliby zarabiać w sposób uczciwy. I po to jest Rada Dialogu Społecznego, żeby wypracowywać ten wspólne stanowisko. Uważam, że akurat w sytuacji naszego kraju i sytuacji, w której jeszcze do niedawna u nas była szalejąca inflacja, musimy podjąć wszelkie działania, żeby pomóc pracownikom, bo płaca minimalna dotyczy w naszym kraju ponad 3 milionów osób, więc tak naprawdę ta płaca minimalna w regionach, gdzie się najsłabiej zarabia, tak naprawdę jest zabezpieczeniem socjalnym dla pracowników, którzy wykonują pracę legalną jako pracownicy na kodeksie pracy. Dlatego w rejonach takich jak Podlaskie powinniśmy dbać o to, żeby ta płaca minimalna przynajmniej pozwalała nam cywilizacyjnie przetrwać ten najtrudniejszy okres, kiedy w kraju jest inflacja, a u nas się przemysł nie rozwija. Więc tak naprawdę poruszamy się w skali niewielkiego wzrostu płacy w porównaniu z inflacją. Więc spójrzmy na to, jak na co coś, co po prostu utrzymuje tylko minimalny socjalny poziom pracownika.
Obawy pracodawców nie są chyba bezzasadne zupełnie.
Znaczy, ich obawy trzeba rozumieć, nie wolno ich ignorować, ale trzeba rozumieć, że na dzień dzisiejszy większość zysków wynikających z produkcji konsumują właściciele środków produkcji. Pracownicy otrzymują w postaci płacy tą mniejszą część i chodzi o tą różnicę tak naprawdę. My nie chcemy pozbawiać majątków pracodawców, tylko chcemy troszeczkę zmienić układ proporcji udziału pracowników i właścicieli środków produkcji w tych zyskach.
A jak pan ocenia propozycję Polski 2050 dotyczącą zniesienia zakazu handlu w niedzielę, by pierwsza i trzecia niedziela w każdym miesiącu były niedzielami handlowymi, ale jednocześnie pracownicy, którzy pracowaliby w tych dniach, dostawaliby znacznie wyższe pensje. Czytałem, że związkowcy są kompletnie na nie, są za utrzymaniem tego, co jest teraz, czyli zakazu handlu w niedzielę.
To, co zostało wypracowane z wielkim trudem, tak naprawdę w interesie pracowników, nie należałoby się tego pozbywać w taki łatwy i prosty sposób. No, propozycje Polski 2050 są propozycjami tak naprawdę neoliberalnymi, nie? Ale gdzie jest interes społeczny?
No, bo to może jeśli... jest grupa pracowników, którzy chcieliby pracować, powiem tak, młodzi jest ludzie, studenci.
Rozumiem, jest grupa pracowników, którzy muszą pracować i na dzień dzisiejszy ci, którzy muszą, nie zawsze mają gratyfikację związaną z tym, że oni muszą w tę niedzielę pracować, ale nie jest to marzeniem pracowników ani związków zawodowych, bo trzeba rozumieć, że otrzymanie wolnego dnia za niedzielę w ciągu tygodnia nie zrównoważy tego okresu weekendowego, kiedy rodziny mogą być razem ze sobą. Jeśli mamy w tej chwili tak naprawdę kryzys rodziny w naszym społeczeństwie, no to powinniśmy dbać o odbudowę relacji rodzinnych. Natomiast jeśli będziemy te relacje rozbijać właśnie poprzez ekonomiczne instrumenty, które pozwolą nam więcej zarabiać, ale być w rozłączności z rodziną, no to nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Powinniśmy też patrzeć na aspekt społeczny.
Jednym z postulatów Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa jest zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
Na dzień dzisiejszy tak jest rzeczywiście, że Państwowa Inspekcja Pracy owszem posiada kompetencje, ale te kompetencje są takie dosyć wybiórcze. Natomiast pracodawca na dzień dzisiejszy ma właściwie absolutną władzę nad pracownikiem. Uznaniowo może go z pracy usunąć, oczywiście znajdując przyczyny, dla których to robi. Ale te przyczyny weryfikowane dopiero przez sąd trwają tak długo, że praktycznie egzystencja tego pracownika w społeczeństwie jest pod dużym znakiem zapytania. Więc dlatego większe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, do której pracownik mógłby zgłosić wszelkie zastrzeżenia, no to pozwoliłoby pracowników w jakiś sposób zabezpieczyć, przynajmniej psychicznie, że jest jakiś organ administracji, który temu pracownikowi może pomóc w sposób bieżący, a nie dopiero po kilku latach skomplikowanego procesu sądowego.
To jeszcze chciałbym pana zapytać o to, co wejdzie już od przyszłego roku, a przynajmniej ma wejść, to jest ozusowanie umów o zlecenie. Z jednej strony będzie to mniej na rękę dla pracownika, ale z drugiej strony wyższa emerytura. Wydaje się, że od tego się już chyba nie ucieknie.
Jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie w kontekście życia pracownika rozpatrywanego w całej rozciągłości. No bo na dzień dzisiejszy te popularne śmieciówki pozwalają pracownikom te pieniądze troszeczkę większe zarobić, ale skutkuje to tym, że pracownik dochodząc do tego wieku emerytalnego dowiaduje się, że tej emerytury prawie nie ma. I wtedy mamy tragedię, bo ludzie mówią, przecież my pracowaliśmy całe życie, coś tam opłacaliśmy, a nie mamy emerytury. I to uważam, że jest najważniejsze. Zbudowanie stabilnej perspektywy życiowej dla naszych pracowników. To w te elementy wchodzi i płaca minimalna, też oskładkowanie umów, no bo to jest ich perspektywa na emeryturę.
No to na zakończenie chcę pana zapytać o pomysł minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która zapowiedziała, że jeszcze w tej kadencji chciałaby doprowadzić do tego, żeby tydzień pracy trwał 4, a nie 5 dni.
No powiem tak, że jeszcze w końcówce XIX wieku, to nawet to, że pracownik miał ustaloną stawkę, to było rzeczą niewyobrażalną. To, że miał uregulowane godziny pracy, było rzeczą niewyobrażalną. To, że w 1905 roku, akurat w Białymstoku, tutaj rewolucjoniści podjęli działania w tych kwestiach i my na dzień dzisiejszy mamy to uregulowane, no to uważam, że patrząc w tych kategoriach rozwoju cywilizacyjnego naszej pracy, no to pomysł, pani minister, jest bardzo rozsądny. No bo jeśli tej pracy fizycznej będzie w rozwijającej się naszej cywilizacji coraz mniej, więc musimy dbać właśnie w ramach tego podziału produktu krajowego brutto o to, żeby to zostało podzielone sprawiedliwie. I między innymi skracanie czasu pracy pracowników, a szczególnie fizycznych, bo pracownik fizyczny najbardziej odczuwa upływ czasu, więc zmniejszenie obciążeń fizycznych dla pracowników na pewno wpłynie na ich lepsze zdrowie psychiczne, no i tak naprawdę otworzy perspektywę poprawy zdrowia psychicznego całego społeczeństwa, tak? No bo ludzie jednak będą widzieli, że nam się cały czas poprawia.
Tylko, że ekonomiści tu biją na alarm, że każde skracanie czasu pracy to podnoszenie kosztów pracy, a jak tak, no to jest uderzenie w przedsiębiorców i w pracodawców i tu się koło zamyka.
Ekonomiści są od tego, żeby opisywać rzeczywistość, ale nie powinni determinować zmian tej rzeczywistości. Zmiany rzeczywistości wypracowują się na styku społeczeństwa, gdzie coś się dzieje dynamicznego. Ekonomiści są tylko od opisywania. I może niech w tej roli oni pozostaną.
Naszym gościem był Andrzej Aleksiejczuk, wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Ogólnopolskiego Związku Związków Zawodowych w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.